I tak, drodzy Państwo, 12.38, a to oznacza, że rozpoczynamy Kurier Ekonomiczny. Gościem Radia Wnet Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta Gazety Polskiej, specjalizujący się w tematach związanych ze Stanami Zjednoczonymi. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zanim tematy ekonomiczne, to kilka chwil na politykę. Ron DeSantis złożył oficjalne dokumenty, by ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co wiemy na temat polityka? Jakie są jego szanse?
No, o szansach to naprawdę jest ciężko mówić. Znaczy, wygląda na to, że te szanse są w tej chwili niewielkie. Oczywiście wiele się może wydarzyć do prawyborów republikańskich, do których pozostały jeszcze miesiące. Więc tak, ale w sondażach Donald Trump po tym jak został celem ataków takich prawnych ze strony Alvina Braga, przede wszystkim w Nowym Jorku, bardzo mocno się odbił od dna. W tej chwili ostatnie sondaże pokazują, że w pierwszym stanie, w którym prawybory będą się odbywać, Trump ma wręcz 40-punktową przewagę nad DeSantisem, chociaż DeSantis jest ewidentnie jedynym tak naprawdę kandydatem z całej tej stawki, który oprócz Trumpa może się liczyć. Sam DeSantis o tym mówił, że jest jedynym kandydatem, którego Trump atakuje, i to pokazuje jego siłę. No ale pytanie, jaka jest skala tego siły? Oczywiście ja wielu, powiedzmy, konserwatywnych intelektualistów kibicuję Ronowi DeSantisowi, bo to jest kandydat, który rzeczywiście łączy z jednej strony taką chęć do stawiania odważnego czoła lewicy różnym takim ideologicznym zapędom i nawet nie boi się łamać pewnych pryncypiów konserwatyzmu amerykańskiego, takich jak na przykład o zaangażowaniu rządu w pewne sprawy, nawet zahaczające o ograniczanie wolności słowa, żeby to robić. No ale z drugiej strony DeSantis jakby nie jest jeszcze politykiem sprawdzonym na arenie ogólnokrajowej. Tak? Jego rozpoznawalność oczywiście bardzo wzrosła, szczególnie po tym, jak zdobył Florydę w tych ostatnich wyborach śródterminowych z bardzo dużą przewagą. No ale jeżeli porównamy ten magiczny element połączenia Donalda Trumpa z jego wyborcami, to, że Trump zabiera swoich wyborców i swoich zwolenników w pewną podróż taką, że razem czegoś dokonamy, tak jak mówił ostatnio na tym swoim przemówieniu Trump na CPAC, ja będę waszą zemstą, ja będę waszą sprawiedliwością. Wydaje się, że sam fakt, że DeSantis ewidentnie jest skuteczniejszym administratorem, lepiej sobie na przykład Floryda poradziła z pandemią COVID-a, szybciej tam różne rzeczy otwierano, także dzięki temu, że gubernator sam się zainteresował medycznymi badaniami, statystykami, sam to analizował i nie bał się podejmować trudnych decyzji, to wydaje się, że może to nie wystarczyć. Tak? No pytanie oczywiście, jak DeSantis na przykład będzie wypadał na scenie debat, bo póki co, jeżeli można mieć jakieś zarzuty do DeSantisa, to nawet nie o to, że to jego rozpoczęcie kampanii było najeżone tymi trudnościami technicznymi w pokoju na Twitterze, gdzie zdecydował się ogłosić oficjalnie swój start, a bardziej to właśnie, że nie jest na ten moment gotowy do takiego pójścia z Trumpem na wymianę. Dla porównania, DeSantis wydał 10 milionów dolarów do tej pory w stanie Iowa, i to w większości są reklamy prezentujące jego dokonania, jego biografię, która rzeczywiście jest imponująca, bo on był prawnikiem, który służył w marynarce wojennej, tak? Czyli w nomenklaturze Stanów Zjednoczonych kwalifikuje się do jako weteran, prawda, jest gubernatorem Florydy z wieloma sukcesami. Natomiast nie ma tam takiego mocnego argumentu, oprócz tego, że ja będę lepszym administratorem i ja lepiej sobie poradzę i ja pewne rzeczy doprowadzę do końca, w przeciwieństwie do Trumpa, który miał zbudować mur i za który miał zapłacić Meksyk, a który tego nie zrobił. Nie ma tam takiego bezpośredniego ataku na Donalda Trumpa, przy czym Donald Trump w tym samym stanie Iowa wydał już 13 milionów dolarów i właściwie wszystkie te reklamy to są bezpośrednie ataki na Rona DeSantisa do tego stopnia, że Trump oczywiście wykorzystuje też te wpadki z twitterowymi różnymi usterkami, że pół godziny było ogłoszenie opóźnione, ale nawet są takie reklamówki, w których propaguje się, nie wiem jak to nazwać, takie twierdzenia, że DeSantis kiedyś lecąc samolotem miał za pomocą palców, nie przy użyciu żadnych sztućców, wyjadać pudding czekoladowy prosto z opakowania na pokładzie samolotu i jakby ta cała reklamówka oparta jest właśnie na taką, gdzie wetknie swoje brudne palce Ron DeSantis. I tak atakują go ludzie, którzy pracują dla Donalda Trumpa, więc tutaj jest pewna asymetria, nie tylko jeżeli chodzi o status taki sondażowy, kto jest uważany za, w tej chwili za faworyta, ale też na gotowość do, no, do takiej brudnej wyborczej gry.
Czyli na ten moment, podsumowując, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę trochę inne stroje społeczne, ale przede wszystkim sondaże, no to DeSantis nie miałby szans, nie ma szans na nominację w prawyborach.
No ja bym tego jeszcze nie przekreślał. Pamiętajmy, że to jest wszystko, rządzi się swoją dynamiką. Dobry wynik, na przykład wygranie w stanie Iowa, może stworzyć jakiś taki dobry duch. Pamiętajmy, Iowa to też jest dosyć specyficzny stan. Wiele tutaj może być zmiennych. Na ten moment, powiem szczerze, gdybym miał postawić swoje pieniądze, czego nigdy nie robię, to bym postawił na Trumpa. To jest taki bezpieczny zakład, chociaż nie uważam, że prezydentura Trumpa była bezpiecznym zakładem w sensie politycznym, ale jak już mówimy czysto o wyniku, to tak. Natomiast no pamiętajmy, w 2016 roku Jeb Bush na tym etapie był uważany za faworyta prawyborów. Ostatecznie był jednym z pierwszych kandydatów, którego Trump zmiótł, znaczy właściwie w 2015 roku należało powiedzieć, zmiótł ze sceny prawyborczej. Oczywiście Trump zupełnie ma inną dzisiaj pozycję, jego trudniej będzie z tej sceny zmieść. Ja po prostu trudno sobie wyobrazić tę jedną, to jedno zabójcze ułożenie, uderzenie, które mogłoby odczepić Trumpa od jego zwolenników, bo tak jak powiedziałem, ten jego związek to jest związek bardzo emocjonalny i on wychodzi daleko poza politykę, więc tylko taka oferta, ja będę robił to samo, ale dużo lepiej, bo jestem skuteczniejszy, jestem młodszy i pokazałem na Florydzie, że to potrafię, to wydaje się, może być trochę za mało, żeby właśnie pozbawić Trumpa tego jego jądra, tak, które on ciągle posiada w Partii Republikańskiej.
To jeszcze na moment spójrzmy na drugą stronę. Joe Biden zawalczy o reelekcję. Czy Partia Demokratyczna ma dla niego jakiegokolwiek kontrkandydata?
No nie, w tej chwili nie. Natomiast no, tu wszyscy z przestrachem patrzą na te zbliżające się wybory. Robert Kennedy Jr., który jest kompletnie poza mainstreamem Partii Demokratycznej. Chyba jak jakikolwiek inny kandydat, trudno, bo Bernie Sanders, myślę nawet Berniego Sandersa można by nazwać bardziej mainstreamowym kandydatem niż Roberta Kennedy'ego Jr., ale on miał w pewnych sondażach nawet 15-20 czasem procentowe poparcie. To zależy od sondaży, są takie, które dają mu jednocyfrowe poparcie, ale to pokazuje nie jak bardzo zwolennicy demokratów są gotowi na te różne teorie Roberta Kennedy'ego Jr., na przykład na temat pandemii, na temat wojny na Ukrainie i tak dalej, tylko to pokazuje słabość Joe Bidena. Żeby podać przykład, toczy się w tej chwili dyskusja w Stanach Zjednoczonych po liberalnej stronie sceny politycznej na temat senator Dianne Feinstein, która jest bardzo wiekowa, przez miesiąc nie było jej w ogóle w Senacie, musiała opuścić to swoje stanowisko ze względów zdrowotnych. Potem wróciła i mówiła, że wydawało jej się, że była cały czas w Senacie i że głosowała, co jeszcze pogorszyło tylko sprawę oczywiście, ale jak nawet media te liberalne typu New York Times czy Washington Post krytykują, że należałoby mianować nowego senatora, co oczywiście byłoby korzystne dla demokratów, bo to byłby senator z Kalifornii, mianowałby gubernator Gavin Newsom, to jakby wszyscy pomijają, że być może ten sam problem dotyczy nie tylko pani senator, ale dotyczy także prezydenta, który ma ubiegać się o następną kadencję. Natomiast no, pamiętajmy, jest tutaj bardzo niebezpieczna gra dla demokratów. To znaczy jakiekolwiek myślenie o tym, żeby wymienić Bidena na kandydata innego, no może pokazać słabość w ogóle tej prezydentury i nawet jeżeli ta wymiana zostanie dokonana, to cała ta krytyka, którą trzeba będzie przeprowadzić po stronie demokratycznej Bidena, że potrzebny jest nam ktoś młodszy, może bardzo mocno sprzyjać, obojętnie czy to będzie Donald Trump, czy ktokolwiek inny, ale kandydatowi republikanów. Dlatego mamy taki rodzaj obchodzenia się z Bidena, który zresztą jest z Bidenem widoczny od początku tej prezydentury, jak z jajkiem i wszyscy po prostu, właściwie nikt nie ma innego pomysłu, wszyscy się modlą, żeby on jak najdłużej dotrwał i żeby przynajmniej do tych wyborów zachował relatywne zdrowie, relatywny poziom aktywności wysoki. No i tak to wygląda, no jest to taka sytuacja.
To jeszcze na moment tylko spójrzmy na jeden temat ekonomiczny. Od kilku dni w mediach jest bardzo głośno o możliwości niewypłacalności Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie będzie porozumienia między właśnie Joe Bidenem a Republikanami w tej kwestii. Jak wygląda sytuacja?
A Znaczy sytuacja wygląda tak, że Joe Biden tutaj przelicytował w starciu z Kevinem McCarthym, którego chyba jakby nie docenił w kontekście, i zresztą też wielu republikańskich czy konserwatywnych komentatorów nie doceniło Kevina McCarthy'ego, to trzeba przyznać uczciwie. To znaczy Biden miał na początku takie podejście do negocjacji na temat powiększenia tego limitu zadłużenia, że w ogóle żadnych negocjacji nie będzie i trzeba po prostu republikanów zmusić do tego, żeby się zgodzili na to, czego chce Biden. A jak przyszło co do czego i się okazało, że jednak republikanie są w stanie w Izbie przegłosować to, co by chciał Kevin McCarthy, czyli są w stanie się zmobilizować i że są w stanie postawić swoje warunki, no to czas, że tak powiem, zaczął tę administrację gonić. Tak? No ja się nie obawiam o to, że USA będą na jakiś dłuższy czas niewypłacalne, natomiast no, mamy do czynienia z kryzysem politycznym, do którego w ostatnich latach i przy ostatnich prezydenturach się przyzwyczailiśmy. To znaczy właśnie, że te negocjacje dotyczące zwiększenia limitu długu są wykorzystywane, szczególnie tak jak teraz mamy podzieloną przynajmniej jedną izbę kongresu w rękach partii opozycyjnej wobec prezydenta, więc to jest wykorzystywane do tego, żeby ugrać różne polityczne rzeczy. No pytanie jest tylko takie, na ile Biden będzie w stanie uratować swoją agendę, na ile rzeczy będzie musiał się zgodzić, no bo wątpię, żeby republikanom zależało w tym momencie na tym, żeby doprowadzić do takiego kryzysu, który by się zakończył na przykład zamykaniem prawda, różnych finansowanych przez rząd federalny instytucji, czy tak zwanym shutdownem. To raczej nie wydaje się prawdopodobne, ale to pokazuje, no właśnie, to jest kolejna rzecz, która w pewnym sensie nie pokazuje nawet tylko słabości Bidena, ale pokazuje też taką no nieumiejętność pewnej kalkulacji politycznej, która może też wynika z narracji, którą Biden narzucił, takiej narracji jednak bardzo konfrontacyjnej. Jeśli Biden mówi, że największym zagrożeniem w Stanach Zjednoczonych jest biały supremacjonizm, który w dużej mierze jest zidentyfikowany czy utożsamiany przez Bidena i jego ludzi, ich zwolenników, na przykład z wyborcami Donalda Trumpa, to ta polityka staje się bardziej konfrontacyjna i republikanie z jednej strony oczywiście sami do tego rękę wcześniej przykładali, a dzisiaj też na to odpowiadają po stronie prezydenta Bidena.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta Gazety Polskiej, który specjalizuje się w Stanach Zjednoczonych, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Także miłego dnia. Drodzy Państwo, mamy godzinę 12.51. To oznacza, że wracamy do Kuriera w samo południe, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila dobrej muzyki. Zespół Baika, czyli Katarzyna Figa i Piotr Banach w utworze Zabawa, a my wracamy za kilka chwil.